Nie, o, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesławik. Widzi Państwo, jestem w artykule człowieka, który tak naprawdę chyba nie wie, co mówi. Znaczy ma bardzo nikłą wiedzę na temat tego, co mówi, a i bazuje na tym, że Państwo macie jeszcze mniejszą wiedzę niż on, w związku z tym kłamie, konfabuluje, opowiada bzdury, robi co chce z nami. I dlatego właśnie o tym mówię, dlatego, że chciałbym, abyście Państwo mieli krytyczny stosunek do materiałów, które się znajdują w tych najbardziej poczytnych miejscach w internecie, a to w końcu jest w internecie. Dobrze, zatem cytuję ciąg dalszy tego materiału. Prezydent Polski w Pekinie. Prezydent Andrzej Duda skorzystał z zaproszenia przewodniczącego Xi Jinpinga i udał się z 3-dniową wizytą do Chin w czasie Igrzysk Olimpijskich. O tym tutaj nie wspomniano, to ciekawe dosyć. Przedstawił przywódcy Chin sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej, wskazując, że zaostrzenie konfliktu między Rosją a Ukrainą może zdestabilizować cały region i utrudnić wymianę handlową na lądowym jedwabnym szlaku. Zaapelował do gospodarza, aby ten wywarł presję na Rosję. Inicjatywa prezydenta Dudy może okazać się skuteczna ze względu na wzrost wpływów Pekinów w regionie Azji Centralnej, a także na Białorusi. No to jest w ogóle już w tej chwili nieaktualne. A Putin bowiem musi liczyć się z tym, że liczyć się ze zdaniem stanowiska Xi Jinpinga, o czym może świadczyć zaledwie kilkudniowa interwencja Rosji w Kazachstanie. No jak się okazało, nie ma to żadnego znaczenia. Nie miało to żadnego znaczenia. Gdyby nie utrwalone już interesy Chin w tym kraju, to taka interwencja i bratnia pomoc mogłaby się przedłużać w nieskończoność. Xi zapewnił Dudę o strategicznym wymiarze relacji z Polską, deklarując: Chiny chcą aktywnie uczestniczyć w budowie polskiego hubu logistycznego i pomóc Polsce stać się kluczowym węzłem łańcucha dostaw Chiny Europy. To, ale to wszystko było dawno temu, znaczy w tym sensie, że w innej epoce, albowiem przed wojną. Przed rozpoczęciem wojny Rosji z Ukrainą. O tyle to interesujące, że ten materiał ukazał się 12 marca. Nie zaktualizowano go. Wojna wybuchła 24 lutego. Artykuł jest z 12 marca. W Interi Biznes. Czujecie Państwo tego bluesa? Jak oni sobie lekceważą nas, odbiorców? W Interi oczywiście. Dobrze. Na ile misja prezydenta okaże się skuteczna, pokaże czas, jednak należy docenić wagę wizyty w Chinach. Już następnego dnia Andrzej Duda w Brukseli spotkał się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, przewodniczącym Rady Europy Charlesem Michaelem oraz sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, uzgadniając kolejne kroki i zakres sankcji wobec Rosji. W tych rozważaniach nie sposób zakładać, że dojdzie do otwartego konfliktu wojennego. Gdyż wszelkie kwestie jak cyfrowy pieniądz, cyfrowy handel, sztuczna inteligencja zejdą na daleki plan wobec tragedii ludzi, a globalna polityka od Chin po Europę i Amerykę stanie przed wezwaniem niespotykanym od zakończenia II wojny światowej. No, bzdura oczywiście kompletna. Owszem, zmieniło się prawie wszystko, bardzo wiele, ale to dla nas, a dla Chin zmieniło się sporo, ale nieporównanie mniej niż dla nas. I teraz cytuję kolejny podtytuł. Suwerenność monetarna. Można wyróżnić kilka głównych teorii i przyczyn przemawiających za wprowadzeniem CBDS-ów. Proszę Państwa, CBDS-y to jest skrót od Central Bank Digital Currency. A ten dupek nawet nie zechciał mu się tego wytłumaczy, znaczy w nawiasie chociażby napisać. Więc powtarzam jeszcze raz, CBDS to jest Central Bank Digital Currency. To można wyróżnić kilka kategorii. Czyli to, te kategorie główne to. Dominacja prywatnego pieniądza cyfrowego banków komercyjnych jak w Szwecji. dominacja prywatnego pieniądza cyfrowego firm e-commerce w Chinach, czy też wykluczenie finansowe znacznej części społeczeństwa, jak w Indiach i Nigerii. Z całą pewnością nie sposób znaleźć jednej recepty na tak zróżnicowane problemy. To, o czym tutaj mowa, te przyczyny przemawiające za wprowadzenie waluty cyfrowej, to właśnie te, o których on wspomniał. Przepraszam. I teraz znowu wielkimi literami napisane. Różne wersje cyfrowych walut powinny łączyć swoisty interfejs. Powinien łączyć swoisty interfejs, czy jak kto woli, interoperacyjność. W tym znaczeniu, że dochodzi do automatycznego i natychmiastowego przeliczania kwot na miejscową walutę obowiązującą na danym obszarze walutowym. Z drugiej strony, teraz mowa jest ogólnie o tych CBDS-ach, a jako takiej idei. Z drugiej strony wydaje się, że to, co umownie rozumiemy jako CBDS-y, mogłoby przynieść największe benefity przede wszystkim poprzez znaczne obniżenie kosztów i czasu transakcji w przypadku płatności międzynarodowej. Stąd też różne wersje cyfrowych walut powinny łączyć swoisty interfejs, czyli jak kto woli interoperacyjność, w tym znaczeniu, że dochodzi do automatycznego i natychmiastowego przeliczenia kwot na miejscową walutę obowiązującą na danym obszarze walutowym. Proszę Państwa, ja naprawdę czytam po kolei, ale ten facet, redakcja najprawdopodobniej powtarza te ważne rzeczy, ale powtarza dwukrotnie. A no cóż. Niesie to, cytuję dalej, niesie to niezwykle delikatny problem zarówno społeczny, jak i prawny, który z racji różnych systemów politycznych, wzorców kulturowych czy zakresu praw obywatelskich może okazać się niezwykle trudny do rozwiązania. Chodzi tu nie tylko o szczegóły przelewu, a też o udostępnienie danych osobowych stron transakcji, a także praw własności do baz danych, które same w sobie stanowią wartość, ale też zagrożenie, że ich zawartość może zostać wykorzystana bez wiedzy i wbrew interesom zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy. Te kwestie mogą okazać się o wiele większą przeszkodą niż software, hardware czy rozwiązania technologiczne. Trudno wyobrazić sobie, że wobec rosnących napięć na arenie międzynarodowej i potencjalnego konfliktu w Europie, państwa ustalą wspólnie reguły na tak grząskim gruncie, który bezpośrednio dotyczy praw człowieka. Przeciwnie, paradoksalnie może nastąpić dalsza defragmentacja systemów płatności międzynarodowych, podobnie jak pogłębiają się trudności w zaopatrzeniu i utrzymaniu łańcuchów dostaw. A można w tak opisanej sytuacji, cytuję dalej, sformułować cały szereg obowiązujących reguł, które razem złożą się na prawo do suwerenności monetarnej. W przypadku Polski należy tu na pierwszym miejscu postawić wyeliminowanie groźby przymusu wprowadzenia zarówno cyfrowego juana w handlu na jedwabnym szlaku, jak i potencjalnie cyfrowego euro w całej Unii Europejskiej. Do tego wrócę za chwilę. Z drugiej strony ustalenie wspólnych standardów w takich dziedzinach jak CBDS-y, e-handel, sztuczna inteligencja czy też zarządzanie bazami danych osobowych na obszarze państw Trójmorza mogłoby przynieść wymierne korzyści gospodarkom w całym regionie, a także całej Unii Europejskiej. Sprawczy optymizm mogą budzić ostatnio statystyki zakażeń wirusem Omikron w stosunku do liczby pracowników wymagających opieki w szpitalach, które wskazują, że być może tym razem mamy do czynienia z ostatnią falą epidemii COVID-19. Czy ten Bilewicz się na rozumy pomieniał? Co ma Omikron? Słyszycie Państwo? Słyszeliście Państwo? Zdumiony jestem. Pewnie pisał jakiś inny artykuł i udało mu się wrzucić jedno zdanie z innego artykułu do tego. Nie, no to jest jakiś biedak. Współczuję. Współczuję ludziom, którzy mają problemy intelektualne. Proszę Państwa, wrócę do tego miejsca, które uważam za ważne i które on istotnie mocno poruszył. Wprawdzie postawił próbę przymusu wprowadzenia cyfrowego juana w handlu na jedwabnym szlaku z wprowadzeniem, przymusem cyfrowego euro w całej Unii Europejskiej. To jest samo w sobie skandaliczne. To jest kłamstwo. Po prostu Chiny nigdy nie pozwoliłyby sobie, aby zmuszać kogokolwiek, jakiekolwiek państwo, jakąkolwiek firmę do tego, aby handlowała poprzez yuan. Jeśli ktoś chce ponosić większe koszty, to może je ponosić. To jest jego problem. Prawda? Jeśli polska firma chce handlować z Chińczykami, a tradycyjnie, czyli ponosi przepraszam, większe koszty transakcyjne, no to jest jej problem. I to Chińczycy w żadnym przypadku, nawet się nikomu by nie śniło, że można było zażądać od polskiej firmy prowadzenia transakcji w yuanie. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, wyobrażacie sobie państwo, że firma niemiecka na przykład przepraszam, że firma niemiecka w momencie wprowadzenia euro, cyfrowego euro, żąda od polskiej firmy rozliczenia się w cyfrowym euro? Dla mnie to jest oczywiste. Firma francuska, holenderska, niemiecka, szwajcarska, przepraszam, włoska, dowolna. Żąda. I koniec. I nie ma gadania. Także postawienie na jednej półce. A jak ten śmieć z NBP mówi, groźby przymusu wprowadzenia cyfrowego juana handlu. I co mówi? I potencjalnie cyfrowego euro. Potencjalnie. A więc nie groźby przymusu już. Nie, nie. Groźba przymusu to jest tylko w przypadku cyfrowego juana. W przypadku euro, to cyfrowego euro nie będzie żadnego przymusu. Nie, skąd? Znowu. Po prostu będzie polecenie. Tak macie robić i koniec. I nie ma innego miejsca. No ale cóż, takie mędy jak pan Bielewicz zresztą, pracujący, ekonomista, dziennikarz pracujący w Departamencie Zagranicznym NBP-u, to są ludzie, którym trzeba patrzeć na ręce, bo nie wiadomo, kiedy ci ukradną dowolną rzecz. Włącznie z twoją tożsamością. Po prostu należy się ich bać. Takich łajdaków należy się bać. Dlatego, że oni kłamią nawet wtedy, kiedy nie muszą. Dziękuję. Kłam.